Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę, zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast, dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Jest takie bardzo znane powiedzenie "be careful what you wish for", które oczywiście sprawdza się w tych sytuacjach, kiedy spełnia się jakieś nasze życzenie, coś czego chcieliśmy, coś o czym marzyliśmy, ale ono nie spełnia się w dokładnie taki sposób, w jaki się spodziewaliśmy. I tak też było u mnie. W tym roku, kiedy jak zwykle na początku roku otworzyłam sobie mój świeży kalendarz po to, żeby zapisać sobie tam intencje i cele na nowy rok, to kiedy wpisywałam, że chciałabym wprowadzić do mojego życia więcej minimalizmu i chciałabym zmniejszyć mój stan posiadania, to nie miałam absolutnie zielonego pojęcia, że w tym roku moje życie wywróci się do góry nogami, a ja się przeprowadzę. I przeprowadzka będzie wiązała się z koniecznością, po pierwsze, zminimalizowania swojego stanu posiadania, a po drugie, z przyjrzeniem się temu, co ja tak naprawdę posiadam. I okej, ja już czułam w tym roku pismo nosem. Moja intuicja jest naprawdę świetna i w dodatku nie dość, że mam świetną intuicję, to potrafię też ją całkiem nieźle odczytać, więc ja już robiłam sobie jakiś taki soft launch. Od wiosny już sprzedawałam trochę więcej rzeczy, tu się pozbywałam jakichś książek, tutaj jakichś kosmetyków, ale wiecie, to nie było takie, że już musiałam to zrobić, że musiałam się z tym zmierzyć. I ten moment, w którym musiałam się zmierzyć z przedmiotami, które posiadam, przyszedł, może nie niespodziewanie, ale przyszedł bardzo szybko i musiałam to zrobić też w krótkim okresie czasu. Więc ja miałam w tym roku jakieś takie 2 tygodnie, powiedzmy, w których zdecydowałam z dnia na dzień, że się przeprowadzam. Z dnia na dzień znalazłam mieszkanie, na które się zdecydowałam, a potem z dnia na dzień się przeprowadzałam. I to wszystko było w takim krótkim okresie i musiałam po prostu przeżyć pakowanie się, rozpakowywanie się i przede wszystkim te wszystkie, kurwa, przedmioty. I powiem tak, ja nie jestem typem zbieraczki, nie jestem typem kompulsywnej zakupoholiczki. Ja w ogóle kupuję relatywnie niewiele rzeczy. Jestem w zakupach bardzo, bardzo rozsądna. Nie jestem wielką fanką wydawania pieniędzy na rzeczy, które nie są mi potrzebne. Więc w teorii nie mam aż tak dużo rzeczy. Nie powinnam mieć z tym aż takiego problemu, bo wiem, że ludzie kupują sobie o wiele więcej rzeczy. Wiem, że ludzie nie robią takich częstych czystek szaf jak ja. Wiem, że inni generalnie podchodzą trochę lżej do tego konsumpcjonizmu niż ja. Więc w teorii powinno być całkiem źle. No nie było. Powiem Wam, że to doświadczenie przeprowadzki naprawdę było dla mnie ciężkie. Oczywiście pod jednym kątem było po prostu fizycznie ciężkie, ponieważ trzeba było przenieść te wszystkie pierdolety, te wszystkie ubrania, te wszystkie książki, rośliny, co tam jeszcze, cokolwiek wymarzycie, trzeba było to przenieść swoimi własnymi rękoma z jednego mieszkania do drugiego. Oczywiście tam był pomiędzy zaangażowany samochód, chwała Panu, bo ja już się kiedyś przeprowadzałam w taki sposób, że wszystko nosiłam w rękach. Fakt faktem, to było z mieszkania, które było oddalone ulicę dalej, ale wiecie, mam to doświadczenie. Teraz nie musiałam tak robić, ale musiałam to wszystko spakować. I tych rzeczy, które ja posiadam, okazało się, że jest mnóstwo. Mimo tego, że myślałam, że nie jestem typem, który gromadzi rzeczy, że nie jestem typem, który lubi mieć zachomikowane jakieś przydasie i że jestem rozsądna w kupowaniu tych rzeczy, było pierdyliard. Dlaczego, spytacie? No to może krótkie wprowadzenie. Po pierwsze, w mojej naiwności myślałam, że to poprzednie mieszkanie to będzie ostatnie wynajmowane mieszkanie, a potem już oczywiście będzie mieszkanie kupne, będzie jakiś tam dalszy krok w życiu. Wiecie, jak wyglądają takie fantazje, prawda? No to tak wyglądała też moja fantazja na temat. Myślałam, że teraz to już moje życie będzie poukładane, będę dorosła, będę mogła kupić mieszkanie, być może wejść w związek małżeński i tutaj sobie dopiszcie te wszystkie takie scenariusze, które są takie typowe. No i słuchajcie, to się nie wydarzyło. Nie kupiłam mieszkania, a zamiast tego wyprowadziłam się ze starego mieszkania i wprowadziłam się do nowego, ale jako, że ja miałam taką fantazję na temat i myślałam, że tak czy siak te przedmioty, które teraz zbieram, które teraz kupuję, będą mi się przydawały w następnym mieszkaniu. I okej, dobra, ta przeprowadzka nie będzie taka przyjemna, bo tego będzie dużo, ale to już będą rzeczy do mojego własnego mieszkania. Więc ja tych rzeczy mogę mieć sporo. Więc ja mogę kupować sobie talerze i kubki i jakieś urządzenia elektroniczne, no bo przecież to wszystko i tak mi się przyda w moim własnym mieszkaniu. Więc 3 lata w moim poprzednim mieszkaniu tych przedmiotów dochodziło i dochodziło i dochodziło, bo cały czas to było z takim pomysłem na to, że to będą przedmioty, które będą już tak na stałe. Po drugie, nie wiem czy wiecie, mam nadzieję, że wiecie, ale kurczę, jeszcze niektórzy nie wiedzą, czym ja się w ogóle zajmuję zawodowo. To jeśli nie wiecie, to ja jestem influencerką. A jaka jest najbardziej charakterystyczna cecha zawodu influencera, spytacie? Nie tylko siedzenie z nosem w ekranie, nie tylko scrollowanie godzinami. Najbardziej charakterystyczną cechą zawodu influencera jest to, że się ciągle, kurwa, coś dostaje. Ale ciągle. I ktoś może powiedzieć, nie no, bajka. Cały czas dostajesz prezenty, cały czas otwierasz paczki, wow, dopamina, dostajesz rzeczy za darmo, w ogóle ekstra, ekstra. I okej, to jest przywilej, to jest wyróżnienie, to ma swoje plusy, ale ma to też dużo minusów. I jednym z tych minusów jest to, że po prostu tych rzeczy się gromadzi, ale na kartony, na tony, po prostu tego jest mnóstwo. I w pewnym momencie jest ciężko po prostu z tym się rozprawić, bo wiecie, jak się dostaje coś we współpracy, no to logicznym jest, że chcesz tych rzeczy używać, bo chcesz, żeby one stały się częścią Twojego życia, bo tak by było uczciwie, że skoro je reklamujesz lub pokazujesz, to nie po to, żeby zaraz po współpracy one zniknęły, prawda? Więc było mi ciężko zachować taki balans w tym, co przychodzi, a w tym, co ja mogę generalnie z mojej przestrzeni wyrzucić. I oczywiście wyrzucić jako cudzysłów, po prostu usunąć. Mogę komuś oddać, mogę sprzedać i tak dalej. I ja teraz, po tych 3 latach, które były takim najbardziej owocnym okresem w mojej karierze influencerskiej, zostałam nagle z rzeczami, które po prostu trochę nie przypiąć, nie wypiąć. Czyli wszystko. Wszystko i nic. Mnóstwo ram do plakatów w przeróżnych rozmiarach. Od metra wysokości po jakieś malutkie ramki, jakieś mini walizki, mini kosmetyczki, milion kosmetyków, które w ogóle już w pewnym momencie naprawdę trzymałam w workach i dodawałam do każdej paczki na Vinted i to czasem więcej niż jeden, bo ja po prostu nie miałam co z tym zrobić. Wazony, świeczki, książki. I to nie tylko takie książki, które chcę mieć na półce i które na pewno przeczytam, tylko takie, które wiem, że już nigdy więcej ich w życiu nie przeczytam. Tego było po prostu mnóstwo. I bardzo łatwo było w tym dużym mieszkaniu gdzieś tam je zamknąć. Schować do szafki moje świece sojowe w kształcie kobiet, te kobiece ciała, wiecie, jak był ten trend 3 lata temu. Schować jakieś kadzidła, wepchnąć gdzieś na najwyższą półkę pod sufitem lampki choinkowe i bombki, mimo że ostatnio już się nie kupowało choinki, ale może kiedyś jeszcze przyjdzie ochota, żeby ta choinka stanęła, więc słabo byłoby się pozbywać bombek. Jedna parownica, druga parownica, jeden odkurzacz, drugi odkurzacz i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, przekopanie się przez te wszystkie przedmioty, w dodatku zważcie na to, że część tylko przedmiotów należała do mnie i trzeba było je tak wyłuskać, tak, te, które są moje, bo to nie było tak, że ja mogłam po prostu wszystko jak leci, zgarnąć z półek, spakować do kartonu i dobra, do widzenia, tylko część przedmiotów była moja. To był horror. To był kurwa koszmar. Przeprowadzka jest takim momentem, kiedy myślisz sobie, ja pierdolę, idę w minimalizm. No nie ma innej opcji, już nigdy więcej się nie zagracę, już nigdy więcej nie będę przez to przechodzić i ja już naprawdę nie mam na to najmniejszej ochoty. I ja oczywiście również znalazłam się w tym momencie, że jak spojrzałam na te siaty, na te worki, to się nie kończyło. Ja miałam wrażenie, że po prostu jestem w jakimś koszmarze i co wracałam do tego mieszkania po przewiezieniu kolejnej partii rzeczy, to ja otwierałam jakąś zapomnianą szafkę, szufladę, jakąś zapomnianą półkę i okazywało się, że tam dalej są rzeczy. I kiedy myślałam, że to już był ostatni kurs, to tam trzeba było jeszcze raz pojechać i wypakować auto po prostu po dach i znowu kolejny kurs. Ja myślałam, że oszaleję i powiedziałam sobie, nigdy więcej. No i oczywiście, wiecie, to bardzo łatwo powiedzieć w momencie przeprowadzki, trochę gorzej jest wtedy, kiedy znowu osadzamy się w następnym miejscu i chcemy mieć po prostu znowu przyjemną przestrzeń, którą chcemy sobie jakoś umilić, w której chcemy czuć się dobrze, chcemy po prostu mieć przedmioty, które będą nam poprawiały nastrój, uprzyjemniały przestrzeń, chcemy mieć nowe ubrania, w których czujemy się dobrze, które będą lepiej oddawać nasz nowy styl, nowy charakter, chcemy mieć nowe książki, bo przecież w papierze tak przyjemnie się czyta i trochę to doświadczenie przeprowadzki idzie w zapomnienie. Ale ja przeprowadziłam się miesiąc temu, okej, to nie jest zbyt długo, ale bardzo mocno staram się trzymać mojego postanowienia o tym, żeby nie zagracić się ponownie, tylko żeby raczej przyglądać się temu, co ja w ogóle ze sobą przywiozłam i patrzeć na to, czego ja potrzebuję, czego nie potrzebuję i bardziej się pozbywać niż gromadzić. I zauważyłam, że sprawia to, że mam jakąś taką jasność umysłu i trochę inaczej podchodzę do przedmiotów. Powiem Wam, że jak się przeprowadzałam do tego mieszkania, to byłam mocno zestresowana, bo jest ono mniejsze niż poprzednie mieszkanie i ma znacznie mniej przestrzeni do takiego przechowywania przedmiotów. I pomyślałam sobie, że mi się to mieszkanie zaraz zasyfi, bo ja nie będę miała po prostu miejsca, gdzie będę mogła chować te wszystkie rzeczy, które posiadam. A ja bardzo nie lubię nieporządku, bardzo nie lubię chaosu, mimo że i nieporządek, i chaos idą za mną gdziekolwiek zmierzam, krok w krok, gdzie ja tam i one, to mimo wszystko ja ich nie lubię. I jestem najszczęśliwsza, kiedy jest pusta przestrzeń, kiedy jest posprzątane, kiedy jest mało rzeczy na wierzchu, albo praktycznie nic, tylko jakieś tam, wiecie, rzeczy, które powinny stać na wierzchu, bo są ładne, a reszta jest pochowana. I byłam bardzo zestresowana, że w tym mieszkaniu nie będę miała takiej opcji. Ale jak już się rozpakowałam, jak już porozkładałam wszystko na półkach, co prawda jeszcze nie ostatecznie, ale nadal, to stwierdziłam, że kurczę, nie jest źle, że ja się naprawdę jestem w stanie zmieścić w tym mieszkaniu. I mam takie silne, silne postanowienie, żeby nie kupować nowych rzeczy, o ile oczywiście one nie są mi potrzebne, żeby tak się poczuć lepiej, tylko żeby przyglądać się temu, co ja posiadam i w jaki sposób używam tych przedmiotów i czy ja w ogóle ich używam. I pierwszym krokiem, jaki chcę w ogóle podjąć, to jest przede wszystkim przejrzenie jeszcze raz po tej przeprowadzce mojego stanu posiadania i wyprzedanie, oddanie rzeczy, których nie potrzebuję. I dopiero wtedy, kiedy będę miała to przejrzane, to będę mogła się zacząć zastanawiać, czy takie rzeczy jak kolejny kubek, kolejna świeczka, narzuta na łóżko czy obrazek są mi w ogóle potrzebne. I wiem, że ta anegdota może wydawać Wam się nieco przydługa, bo normalnie zaczynam od mega konkretów. Chciałam Wam nieco zarysować sytuację, w której się teraz znajduję, żebyście mogli to naprawdę poczuć. I dlaczego naprawdę uważam, że minimalizm jest dla nas dobry i jest nam potrzebny. I to nie jest tak, że ja teraz każdego na maksa nakłaniam na jakiś taki totalny minimalizm i że ten minimalizm musi iść w parze z jakąś taką jeszcze surową estetyką i że teraz mamy w ogóle pozbywać się wszystkiego, tylko naprawdę mam takie silne przeświadczenie, że minimalizm ułatwia życie. Że gdybym miała mniej przedmiotów, to moja przeprowadzka poszłaby mi łatwiej, to na przykład szybciej szłoby mi ubieranie się, bo nie miałabym tylu opcji, tylko korzystałabym tylko i wyłącznie z rzeczy, które naprawdę lubię, w których czuję się naprawdę dobrze i co więcej, pamiętam, że je mam, bo słuchajcie, dzisiaj rano miałam taką sytuację, że szukałam swetra i podniosłam jakąś kubkę swetrów i byłam zaskoczona, wow, co to za swetry? I oczywiście ja pamiętałam, że ja je mam i wiadomo, jest wrzesień, więc dopiero zaczyna się robić chłodno i nie miałam na sobie swetrów od maja, więc miałam prawo gdzieś tam nie mieć ich świeżo w pamięci, ale mimo wszystko miałam takie, o, zapomniałam, że ja mam ten zielony golf. I nie chcę być już w takiej sytuacji, że ja zapominam, że mam jakieś przedmioty, bo to jest kompletnie bez sensu. Dlatego w tym odcinku stwierdziłam, że podsumuję takie jakieś moje pierwsze myśli na temat tego, dlaczego minimalizm jest dla nas dobry i do czego mnie ten minimalizm ostatnio zaprosił, jakie ja mam przemyślenia i może to Was jakoś też natchnie. I co prawda ja wiem, że o wiele trudniej jest stać się minimalistą, kiedy jesteśmy w takiej życiowej strefie komfortu. Ponieważ jak jesteśmy już w naszym mieszkaniu, w naszym domu od iluś lat i nie zapowiada się, żebyśmy mieli zmienić naszą sytuację życiowo-mieszkaniową, no to trochę ciężko jest nam się tak zmotywować, żeby rzeczywiście przejrzeć te rzeczy. No, spójrzcie na mnie. Mimo, że ja już wyczuwałam, że nadchodzi jakaś zmiana i że powinnam zacząć minimalizować stan posiadania, to ja to robiłam jakoś tak totalnie, tak pośrodkami, tak po troszeczku. To nie było takie przewrócenie życia do góry nogami i czasem takie robienie czegoś po troszeczku donikąd nas nie prowadzi, bo nie jesteśmy w tym na przykład systematycznie i konsekwentni. Ale może to będzie dla Was jakaś taka możliwość, żeby przyjrzeć się temu, co posiadacie i jak czujecie się z tą ilością przedmiotów, które posiadacie. Powiem Wam, że ja już czułam się na maksa przytłoczona. W tym poprzednim mieszkaniu miałam wrażenie, że ja wchodzę i po prostu głowa mi się tak po tak po prostu jakby jakaś żelazna obręcz ściskała mi mózg i ja się czułam jak w klatce, bo wszędzie były jakieś przedmioty, na które nie było miejsca. Wszędzie były kartony, wszędzie były ubrania, wszędzie były jakieś po prostu rzeczy, które nie sprawiały, że ten przepływ myśli był taki czysty i swobodny i to mnie strasznie męczyło. I ja na maksa marzyłam o tym, żeby mieć mniej, żeby tych rzeczy się pozbyć. I może wy też jesteście w podobnym momencie i może ten podcast wam to uświadomi. Przejdźmy więc sobie szybko przez takie pierwsze zalety minimalizmu, które sobie wypisałam. Powiedzmy, że to jest mój pierwszy miesiąc bycia quasi minimalistką, bo umówmy się, ja też nie mam zamiaru tutaj stać się jakąś ascetką. Nadal lubię na przykład kupować sobie książki i ostatnio jak weszłam do księgarki Bukareszt w Poznaniu, która ma przepiękne, wysmakowane wydania książek, to nie mogłam się powstrzymać i kupiłam sobie eseje Susan Sontag w przepięknej okładce. Przepiękna okładka swoją drogą oznacza beżową okładkę z cytatem, po prostu bardzo prostą, ale na maksa mi się podobała, bo ja po prostu kocham takie rzeczy, ale wiedziałam, że te eseje będą taką pozycją, którą przeczytam i do której będę wracać, ale na przykład już nie chciałam skusić się na jakieś powieści, bo potem pamiętałam doskonale te moje przekleństwa sprzed miesiąca, które rzucałam, kiedy pakowałam książki i kiedy je potem podnosiłam i myślałam sobie: Julia, po co? Po co? Dlaczego ty to sobie robisz? Po co ty to zbierasz? Więc okej, czasem nie bywam konsekwentna, ale to nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkich przyjemności w życiu i wszystkich zakupów, szczególnie jeśli coś naprawdę lubimy, tak jak w moim przypadku są to książki lub kubki, ale do kubków też dojdziemy za chwilę, tylko żeby naprawdę tak wiedzieć, co się ma i jak korzystamy z tych przedmiotów, to jest mój cel generalnie. Pierwsza zaleta minimalizmu. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy. Mniej przedmiotów, mniej sprzątania. No słuchajcie, tak po prostu jest. Albo inaczej, mniej przedmiotów, łatwiejsze sprzątanie. Bo kiedy nie mamy gratu, które nam będą zawalać, nie mamy miliona rzeczy do poprzesuwania, kiedy nie mamy takiej przestrzeni, którą przy każdym sprzątaniu trzeba jeszcze jakoś poprzestawiać, to jest nam po prostu łatwiej. Plus im mniej przedmiotów mamy, tym łatwiej utrzymać je w ryzach i tak, żeby one były na tym miejscu, które jest wyznaczone dla tych przedmiotów. Czyli, że ubrania są na przykład w szafie, a nie na krześle i na kanapie i na podłodze. Bo w sumie to w szafie jest trochę mało miejsca i na półkach one i tak są zmienione w kłębek, więc w sumie co za różnica i tak potem je zbiorę i tak tych ubrań tylko tak przybywa, przybywa i przybywa. I potem, kiedy będziemy sprzątać, to trzeba jeszcze poświęcić czas na to, żeby pozbierać te wszystkie ubrania, żeby sobie przypomnieć, czy któreś były do prania, czy któreś było czyste, czy w sumie teraz jedno nie jest wygniecione i trzeba je poskładać i znowu gdzieś włożyć. I to jest bez sensu. I to jest strata czasu. Mniej przedmiotów to jest po prostu mniej sprzątania. Mniej przedmiotów to jest też jaśniejsza głowa. I to jest dokładnie to, o czym mówiłam przed chwilą. Czyli kiedy mamy taką przestrzeń, w której nie bodźcujemy się ciągle czymś, która nie jest zagracona, która nie jest zawalona, która jest czysta, jasna, w której da się oddychać, to nasza głowa na to dobrze reaguje. I okej, wiem, nie każdy tak lubi, niektórzy lubią, tylko w pokoju jest dużo roślin, dużo kolorów, dużo przedmiotów, przydasiów i tak dalej i w tym czują się dobrze. Okej, szanuję, nie rozumiem, ale szanuję. To jest twoja głowa i to jest twój pokój, więc whatever floats your boat, tak? Ale generalnie uważam, że mniej przedmiotów to jest jaśniejsza głowa, bo możemy się skupić na sobie, a nie na tych przedmiotach. Nie musimy się ciągle rozkojarzać patrzeniem prawo, w lewo, tu na obrazek, tu na coś tam, a tu kurz, a tutaj to trzeba przesunąć. Nie wiem, mi w takich przestrzeniach, które są takie minimalistyczne, które są jasne, przestrzenne i czyste, myśli się najlepiej. Ja jestem największą fanką takich przestrzeni i będę dążyć do tego, żeby moje przestrzenie do życia też w taki sposób wyglądały. Trzecia rzecz, to zauważyłam bardzo wyraźnie podczas mojego miesiąca mieszkania w nowym mieszkaniu i zmniejszonego stanu posiadania, to jest to, że kiedy masz mniej przedmiotów, to możesz się bardzo precyzyjnie im przyjrzeć. Możesz się przyjrzeć temu, co posiadasz i zobaczyć, czego używasz, a czego nie. Czego masz za mało, a czego masz za dużo. I tutaj chciałam wrócić do tych kubków. Słuchajcie, jestem miłośniczką kubków. Uwielbiam kubki. Naprawdę, kocham kubki. Idealny prezent dla mnie zawsze kubek, sorry. Oczywiście ten kubek musi spełniać różne kryteria, więc to nie jest tak, że jest łatwo obdarować mnie kubkiem, ale anyways, jestem miłośniczką. I teraz wzięłam wszystkie moje ulubione kubki do nowego mieszkania, wyrzuciłam wszystkie kubki, które były stare, obtłuczone, jakieś takie porysowane, takie, które już po prostu były na takiej zasadzie, że one sobie tak w sumie nie wiem po co tam funkcjonowały, tylko wypełniały tę przestrzeń. I wzięłam wszystkie moje takie kubki, które lubię. I miałam bardzo ciekawy taki eksperyment, bym powiedziała, taką obserwację, bo stwierdziłam, że mimo, że ja wzięłam same kubki, które lubię, to autentycznie używam 3-4. Reszta jest praktycznie nietknięta. Reszta ewentualnie jest używana, kiedy przychodzą znajomi, bo ja mam i tak swoje 4 ulubione kubki, z czego jeden jest na herbatę, jeden jest na ciepłą wodę o poranku z cytryną, jeden jest na matcha, jeden jest jakiś taki też na herbatę pod tytułem, jak ten pierwszy będzie zabrudzony i będzie w zmywarce. I ja więcej nie używam. Ale z kolei zauważyłam, że wyrzuciłam wszystkie moje kubki, które były obtuczone, porysowane i stare, bo nie chciałam już takich mieć, ale kurde, brakuje mi takiego jednego po to, żeby robić w nim takie rzeczy, które potencjalnie mogłyby zniszczyć jakieś moje ładne kubki, czyli na przykład używać spieniacza do mleka, który rysuje kubki od środka, albo nie wiem, nalać tam coś takiego, co może niekoniecznie chciałabym, żeby znalazło się w moim jakimś pięknym, fajnym, fancy kubku, bo na przykład muszę, nie wiem, zrobić jakiś dziwny roztwór. Nie wiem, tak wymyślam. Ale wiecie, o co chodzi. Że okazało się, że tych moich pięknych, ładnych kubków w sumie mam za dużo i niekoniecznie ze wszystkich lubię pić, więc jeśli miałabym coś zrobić, to ewentualnie dokupiłabym więcej takich kubków jak te na herbatę lub te na ciepłą wodę, tak po jednym, z których korzystam cały czas, bo rzeczywiście czasem jest tak, że coś wyląduje w zmywarce, ja potem nie mam. A za to pozbyłabym się tych kubków, które są takie ręcznie robione, które są takie trochę nierówne i które mi się strasznie podobały, ale doszłam do wniosku, że jednak najlepiej pije mi się po prostu z cienkiej porcelany, a nie z grubej gliny lepionej ręcznie. Po prostu tak jest. Jakoś tak najbardziej mi pasuje ten klimat. A na przykład ze sztućcami, mam bardzo mało sztućców. Teraz wydaje mi się, że mam chyba na zasadzie po 4. No to stwierdziłam, że z jednej strony jest mi trochę mało, bo używam zmywarki, więc często zanim zdążę tę zmywarkę załadować, no to już mi się skończą te 4 widelce i 4 łyżki. Ale z drugiej strony myślę sobie, okej, ale czy ja naprawdę muszę je dokupić, żeby było mi wygodniej, czy mogę po prostu myć je ręcznie? I to jest pytanie, które na razie pozostawiam bez odpowiedzi, bo ja właśnie staram się na to sobie odpowiedzieć. I właśnie o to mi chodzi, że kiedy mamy mniej przedmiotów, to możemy bardzo precyzyjnie spojrzeć na to, czy my tak w sumie czegoś używamy, czy czegoś mamy za mało, czy czegoś mamy za dużo, a może czegoś mamy nieodpowiedni rodzaj, bo tak jak ja, nie mam za mało kubków, ale wolałabym jednak mieć inne kubki i dociera to do mnie dopiero teraz, kiedy ja widzę te kubki, które posiadam, które nie są wciśnięte na 3 półkach, z czego tej trzeciej już nie widzę, bo jest za wysoko, tylko mam jedną półkę i doskonale widzę, po które sięgam, które myję, których używam ciągle. Czajcie koncept. Więc to jest super, bo to nam też pomaga tak bardzo sprawnie rozprawić się z naszymi takimi założeniami w głowie, czy z naszymi jakimiś takimi przyzwyczajeniami pod tytułem przyda się, bo może się okazać, że kolejny kubek wcale nam się nie przyda, ale może za to przydadzą nam się sztućce. Tak samo z szafą. Na przykład możemy mieć taką tendencję, żeby kupować sobie same swetry. Ciekawe, dlaczego to mówię. Czy z autopsji? Być może. Ale na przykład mamy za mało białych skarpetek, które nam się podobają, które są czyste, które nie są dziurawe, które nie są zniszczone i które po prostu, dajmy na to, dobrze wyglądają w butach. Więc może zamiast kupować sobie kolejny sweter, my powinniśmy kupić sobie po prostu 5 następnych par skarpetek. Więc to jest taki fajny moment, żeby się temu przyjrzeć. Słuchajcie, minimalizm w sposób oczywisty oznacza również oszczędność, no bo jeśli po pierwsze pozbywamy się przedmiotów, to mamy raz, że oszczędność przestrzeni, a dwa, że jeśli je sprzedajemy, to zarabiamy też kaskę, także jest na plus, a dwa, że jeśli nie kupujemy kompulsywnie, jeśli doskonale wiemy, czego potrzebujemy, zdajemy sobie z tego sprawę, to po prostu w sposób logiczny wydajemy mniej pieniędzy. Genialne. I naprawdę zauważam to, że tak bardzo mnie nie ciągnie, że nawet jak wchodzę do sklepów z ładnymi rzeczami, chociaż z drugiej strony ja zawsze byłam taka raczej powściągliwa w takich zakupach, ale nie ciągnie mnie tak bardzo, że nie mam takiej potrzeby, żeby kupować, bo wolę przyglądać się temu, co już posiadam. I to prowadzi też do tego, że taka oszczędność i to, taka niechęć do kupowania nowych rzeczy, do stokowania się tymi nowymi rzeczami, prowadzi do tego, że jako, że przyglądamy się temu naszemu stanowi posiadania, przyglądamy się raczej temu, co już mamy, niż temu, co chcemy kupić, to nas bardzo mocno zachęca do tego, żeby naprawiać rzeczy. Dlatego, że skoro tych rzeczy używamy, skoro jesteśmy na nich skupieni, skoro jesteśmy ich świadomi, to zaczynamy te rzeczy rzeczywiście zauważać. A kiedy zaczynamy je zauważać, to możemy stwierdzić na przykład, co jest z nimi nie tak, co się nam zniszczyło, czy nasze buty się przetarły, czy one są brudne, czy są rozklejone, albo czy na przykład nasza torebka wymaga renowacji, albo że na przykład nasz płaszcz wymagałby przeróbki lub prania, ponieważ my jesteśmy skupieni na tych przedmiotach, zamiast na ciągle szukaniu jakiejś lepszej ich wersji. Tylko ten przedmiot, który już posiadamy, to jest to, co z nami zostaje. W związku z czym chcemy, żeby ten przedmiot był w, uwaga, najlepszej wersji siebie. Więc co robimy? Chcemy o nie zadbać. Chcemy zacerować dziurki, chcemy wyczyścić buty, chcemy zakleić coś, co się rozkleiło. Chcemy w taki bardzo świadomy sposób o to zadbać i powiem Wam, że ja bardzo to teraz odczuwam, że o wiele bardziej mnie kręci taki pomysł na to, że ja sobie teraz zaniosę do szewca moje mokasyny, żeby one kolejny sezon po prostu śmigały ze mną i wyglądały świetnie, niż żeby szukać nowych mokasynów, bo te już mi wspaniale służą. Tak samo mam Kindla, który zepsuł mi się parę miesięcy temu i cały czas mam w głowie, że muszę go wziąć do serwisu zamiast kupować sobie nowy czytnik, bo przynajmniej chcę spróbować, czy mogę naprawić ten mój czytnik, zanim kupię sobie nowy. Więc to jest super, bo to jest i oszczędność, i szacunek do rzeczy, które idą w parze z minimalizmem. No i ostatnia rzecz to jest to, że naprawdę realnie korzystamy z tych przedmiotów, które posiadamy, bo trochę nie mamy wyjścia, bo kiedy mamy tylko 5 kubków i tylko 4 widelce i na przykład 3 pary butów, to nie jest tak, że potem coś będzie tam z tyłu szafy i my zapomnimy o tym. Tak samo, kiedy mamy na przykład jeden flakon perfum albo 5 flakonów perfum. Akurat może tu się nie powinnam wypowiadać, bo jestem trochę perfumiarą i absolutnie kocham zapachy, ale mimo wszystko jest tak, że często jeden zapach albo dwa lubimy najbardziej i ich używamy, a reszta sobie tak trochę stoi. A tak to moglibyśmy korzystać tylko na przykład z jednego czy z dwóch i po prostu się nimi cieszyć i dawać im po prostu wybrzmieć, zamiast sobie przypominać raz na pół roku, że mamy jakieś jeszcze perfumy na półce. Albo na przykład nosić po prostu te swoje ukochane dżinsy i mieć jakąś jeszcze jedną parę i je rotować, żeby za szybko się nie zniszczyły. Bo kiedy nosimy jakąś rzecz non-stop i ona jest tylko jedna, to się bardzo szybko niszczy. Wiem, co mówię, bo ja mam totalnie fazę na rzeczy i ja potrafię nosić jedną rzecz na przykład non-stop praktycznie przez pół roku, 5 razy w tygodniu, bo akurat mam w tym roku fazę na szary sweter i dajmy na to ten sweter jednak potem jest trochę zmachacony, trochę taki znoszony, bo nie miałam takiego zamiennika albo na przykład zamiennika czarnych spodni, bo ja też cały czas noszę czarne wełniane spodnie jesienią i bez tego zamiennika one się po prostu szybko niszczą. Ale mimo wszystko my wiemy, że je mamy i po prostu naprawdę z nich korzystamy. Zamiast stwierdzać, to dzisiaj czarne wełniane spodnie z węższymi nogawkami, czy z szerszymi nogawkami, czy na gumkę, czy może jeszcze w ogóle te czwarte. A w ogóle to miałam jeszcze piąte spodnie czarne i zapomniałam o tym. Nie, mamy jedną, dwie pary i z nich po prostu korzystamy. Kiedy one nam się zużyją, możemy je albo naprawić, albo kupić sobie nową wersję. Nie myśleć też nad tym tyle, bo my już wiemy, co nam służy. Czyli czarne wełniane spodnie, okej, zużyły nam się, dobra, muszę poszukać nowych. A nie, że dobra, to teraz znajdę po prostu nową wersję siebie, odkryję i teraz moją nową wersją, nową osobowością będą, nie wiem, może dżinsy z nogawkami, dzwonami. A może jednak to będą, nie wiem, szerokie hippie spodnie. A może jednak, no nie, no po prostu to jest ułatwienie życia. No i słuchajcie, ja bym powiedziała, że ten podcast to jest taki pilot. Taki pierwszy odcinek o minimalizmie to jest taki wstępniak, bo ja nie jestem jeszcze żadną minimalistką przecież, tylko jestem sobie po prostu dziewczyną, która się przeprowadziła i która co prawda lubi, zawsze lubiła mieć stosunkowo mało przedmiotów i jasną przestrzeń, ale tak naprawdę dopiero w tym temacie raczkuję. Więc to nie jest tak, że ja chcę Was teraz oświecać moimi wspaniałymi poradami, bo ja ich jeszcze nie mam. Chciałam Wam tylko dać znać, że wchodzę na tę drogę minimalizmu i dlaczego ten minimalizm jest dla nas dobry. Czy jest dla każdego dobry? Nie wiem. Może dla Ciebie nie jest. Nie musi być. Jesteście inteligentni, jesteście inteligentne. Wy wiecie, co dla Was jest dobre. Nie musicie mnie w ogóle słuchać. Umówmy się. Ja sobie gadam o tym, co jest dobre dla mnie, co ja czuję. Może Wy tego nie czujecie. That's fine, that's okay. Chciałam się tylko podzielić tym, dlaczego uważam, że minimalizm jest generalnie dla nas dobry, dlaczego warto o tym pomyśleć i jakie były moje takie pierwsze kroki w kierunku minimalizm. No dobra, jakoś tak strasznie gardło mnie boli dzisiaj. Nie wiem, czy dlatego, że jakoś mówiłam w bardzo jakiś taki podekscytowany sposób i się wysiliłam, czy dlatego, że mamy już pierwsze chłodne noce i pierwsze chłodne poranki i już zaczyna boleć mnie gardło, bo tak to właśnie wygląda jesienią zimą. might be. W każdym razie, ja już kończę, ale dziękuję Wam jak zwykle, że słuchaliście i słuchałyście tego odcinka. Na maksa to doceniam. Jak zwykle w opisie tego odcinka znajdziecie wszystkie moje social media. Chodźcie przywitać się na Instagrama, chodźcie obejrzeć moje filmiki na YouTubie czy na TikToku. Napiszcie pod tym odcinkiem, jakie Wy macie podejście do minimalizmu, co myślicie o tym odcinku. Jestem bardzo ciekawa. No i co? Słyszymy się jak zwykle za tydzień, w środę o 7 rano. Także do usłyszenia. Hej!